7:10, czas na poranek wnet najwyższy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny majowy poranek 9 maja 2018 roku. Gdzieś za drzwiami czeka już Jakub Maciejewski i rozmowa o Naddniestrzu, ale zanim wschód, zanim teren postsowiecki, na chwilę, na 40 sekund przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Tam wczoraj konferencję miał Donald Trump.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. Today's action sends a critical message. The United States no longer makes empty threats.
Stany Zjednoczone nie będą już więcej stosować pustych gruźb, tak mówił wczoraj Donald Trump, zrywając porozumienie nuklearne z Iranem. Przy telefonie poranka wnet jest Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych oraz, to nie jest bez znaczenia, były ambasador Polski w Iranie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co wczorajsza decyzja prezydenta USA oznacza dla stosunków międzynarodowych w globalnym wymiarze?
No to od wczoraj pół świata się zastanawia nad tym, jakie będą reperkusje tego kroku, tej decyzji. Co prawda można się było tego spodziewać, dlatego że Donald Trump zapowiadał to już w czasie kampanii wyborczej, następnie przez ponad rok swojej prezydentury. Tak też dobierał ludzi do współpracy, Boltona, Pompeo, to są ludzie, którzy popierają taką decyzję. Porozumienie z Iranem, które zostało zawarte w 2015 roku, nie było porozumieniem doskonałym. Ono zakładało, iż Iran przez na najbliższe 10 lat zamrozi produkcję wzbogaconego uranu, który może z jednej strony być stosowany jako paliwo w elektrowni jądrowej, ale po dalszym wzbogaceniu może być użyty również do produkcji broni jądrowej. I to był pozytywny element tego porozumienia. Część nawet wzbogaconego uranu Iran oddał społeczności międzynarodowej. Ale porozumienie, jak powiedziałem, było niedoskonałe, stąd też było wiele zarzutów. Po pierwsze, iż to porozumienie pozwalało zatrzymać całą technologię produkcji wzbogaconego uranu, jak i produkcji bomby atomowej w rękach irańskich. Czyli Iran doszedł do poziomu tak zwanego państwa progowego, upozyskał technologię, zdobył ją i oznacza to, że w każdej chwili może powrócić do produkcji bomby. Po drugie, porozumienie to nie obejmowało programu rakietowego irańskiego. Aby bomba była skuteczna, muszą być do tego dostosowane środki przenoszenia, a Iran rozwija program rakietowy, jego rakiety mogą sięgać już powyżej 2000 kilometrów, mają zasięg powyżej dwóch, sięgają więc Europy. Po trzecie, zarzucano, iż to porozumienie nie ogranicza aktywności irańskiej w regionie. Iran prowadzi dość agresywną politykę, wykorzystując oczywiście mniejszości szyickie. Myślę tutaj o Iraku, o użyciu Hezbollahu, o relacjach z Syrią. W związku z tym w Ameryce i w wielu krajach zarzucano, iż to porozumienie tak naprawdę nie powstrzymało ambicji irańskich od zdobycia hegemonii na tym obszarze. Przeciwko temu porozumieniu oczywiście protestował też Izrael, protestowała Arabia Saudyjska, kilka innych krajów. I teraz oczywiście zależy to wszystko od pozostałych sygnatariuszy tego porozumienia, to są państwa europejskie, jak i samego Iranu, jak się zachował po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych i po powrocie amerykańskich sankcji wobec Iranu. Pierwsze reakcje irańskie są dość umiarkowane. Irańczycy zakładają, że jeśli pozostali sygnatariusze tego porozumienia będą to porozumienie respektować, to i Iran będzie się zachował tak, jakby to porozumienie w dalszym ciągu trwało, oczywiście z pominięciem Stanów Zjednoczonych. No ale są też, to była wypowiedź prezydenta Rohaniego, ale są też wypowiedzi innych przedstawicieli irańskich, którzy odgrażają się, że będą jakieś retorsje stosować wobec społeczności międzynarodowej.
Donald Trump powiedział, że kraje, które nie będą przestrzegać sankcji, także mogą się z takimi sankcjami Stanów Zjednoczonych spotkać. A jak rozumiem, Francja, Niemcy i Wielka Brytania zamierzają cały czas z Iranem współpracować w ramach porozumienia.
No tak, takie stanowisko również pozostałych państw Unii Europejskiej, wyrażane kilkakrotnie zarówno przez tą trójkę, jak i przez panią Mogherini, jak i przez inne państwa w trakcie różnych rozmów europejskich. Problem jeszcze jest kolejny z tą decyzją, iż ona może rzutować również na sytuację, na relacje między światem a Koreą Północną. Świat od dawna też chce wymusić na Korei Północnej, która również prowadzi intensywne prace nad programem nuklearnym i w zasadzie można powiedzieć, że ma jeszcze większe dokonania niż Iran, dlatego że dokonała już kilku prób nuklearnych, posiada system rozwinięty jeszcze bardziej niż Iran, system rakietowy. W związku z tym pytanie jest, czy to nie będzie działać w sposób usztywniający na Koreę Północną, która niedawno dała sygnały, że jest gotowa porozumieć się ze społecznością międzynarodową na temat zatrzymania tego programu nuklearnego. Jeśli się okaże, że Koreańczycy przestraszą się tej sytuacji, jaka w tej chwili jest wywołana poprzez decyzje amerykańskie i zobaczą, że są jakieś perturbacje w wykonywaniu tego porozumienia wobec Iranu, no to mogą usztywnić swoją politykę i odejść od tej skłonności, jaką w tej chwili wykazywali przez ostatnie kilka tygodni, do porozumienia się ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami na temat zatrzymania programu nuklearnego.
Jak Warszawa powinna się teraz zachować, bo mamy od czasu zdjęcia sankcji ożywione kontakty, coraz większe kontakty gospodarcze z Iranu do Polski płynie ropa. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zachęca polskich przedsiębiorców, żeby także sprzedawali swoje towary do Teheranu. Jak powinniśmy się zachować?
Nasze relacje gospodarcze są raczej minimalne. To wymiana gospodarcza z Polską i Iranem oscyluje wokół mniej więcej 100 milionów dolarów, więc nie jest to jakaś kwota oszałamiająca, która by znacząco wpłynęła na sytuację gospodarczą Polski, czy tym bardziej Iranu. Ale jesteśmy za tym, aby to porozumienie jednak było utrzymane, ponieważ mimo tych negatywnych aspektów, które wyliczałem, istnieje pewien pozytywny aspekt. Poza tym, że Iran zgodził się przez 10 lat jednak nie prowadzić tych badań i w cyklu paliwowych wzbogacania uranu, to zgodził się również na system weryfikacyjny, na system inspekcji. I po raz pierwszy od 1979 roku, czyli od rewolucji irańskiej, świat ma dostęp do tego, co się dzieje w Iranie, ma możliwość weryfikacji, czy to porozumienie nuklearne, czy ten przemysł nuklearny irański najpierw respektuje to porozumienie i czy on nie produkuje bomby. Czyli no, musimy się zastanowić, czy te negatywne kwestie, które opisałem na początku, przeważają i są na tyle istotne, aby to porozumienie zerwać, czy jednak pozytywny aspekt, czyli dostęp inspektorów do irańskiego przemysłu, do przemysłu zbrojeniowego, technologii jądrowej, jaką uzyskaliśmy, jest na tyle ważny, że warto jednak to porozumienie utrzymać. No to trzeba już pytać oczywiście obecnego ministra spraw zagranicznych, który musi to rozpatrzyć, jak zakładam, w konsultacjach również z innymi państwami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi.
To jeszcze zapytam o wymiar militarny wczorajszej decyzji Donalda Trumpa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oskarżył wczoraj Iran o próbę rozmieszczenia bardzo niebezpiecznej broni w Syrii, co ma stanowić element kampanii, na celu jest zniszczenie państwa żydowskiego. Wyobraża pan poseł sobie wojnę izraelsko-irańską przy wsparciu Stanów Zjednoczonych?
Raczej nie, dlatego że myślę, że ta kwestia palestyńska w polityce zagranicznej Iranu jest traktowana instrumentalnie. Otóż tuż po rewolucji islamskiej w 1979 roku nowe władze irańskie zmieniły front, zmieniły sojusze. Do 1979 roku Iran za czasów Szacha był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, sojusznikiem Izraela. Po 1979 roku uznano, iż warto być przywódcą trzeciego świata, przywódcą świata również muzułmańskiego, a nawet świata arabskiego, chociaż Iran nie jest państwem arabskim. I w związku z tym, aby być tym przywódcą, należy podjąć kwestię palestyńską, być tym promotorem sprawy palestyńskiej. Ale to było już, to jest od lat krytykowane nawet w samym Iranie, taka palestynizacja, jak to mówiono, polityki zagranicznej Iranu, ponieważ Iran nie ma interesów bezpośrednio w Palestynie. W związku z tym wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to karta tylko przetargowa, jest to pewien instrument. Iran ma interesy gdzie indziej, oczywiście w Zatoce Perskiej wobec Iraku, to głównym jego rywalem jest Arabia Saudyjska, ale nie Izrael. W związku z tym nie sądzę jednak, aby te buńczuczne przechwałki, które były jeszcze kilka lat temu taką ilustracją polityki poprzedniego prezydenta Ahmadinejada, iż trzeba zetrzeć Izrael z mapy świata, były jednak realizowane. Na pewno Iran nie będzie pomagał Izraelowi w niczym, będzie prowadził działania irytujące poprzez Hezbollah, poprzez wspieranie Syrii. Natomiast sam bezpośrednio nie wierzę w to, aby się zaangażował w bezpośrednią rywalizację i walkę zbrojną z Izraelem.
To jeszcze na koniec wykorzystam tą okazję, że mamy na łączach byłego szefa polskiej dyplomacji. Czy nasz MSZ zrobił wszystko, co mógł w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City? Jakie kolejne kroki powinniśmy podejmować? Bo jak na razie przed sądem stanowym wygraliśmy, ale to jest tylko pierwsza bitwa w tej wojnie.
Nasz MSZ, myślę tutaj przede wszystkim o ambasadorze Wilczku w Waszyngtonie, jak i konsulu generalnym w Nowym Jorku, zrobili to, co należało. Wystosowali odpowiednie pisma, protesty, wypowiedzieli się publicznie w mediach, zachęcali Polonię do tej aktywności i to oczywiście zadziałało w tej chwili. Najprawdopodobniej będą decyzje sądowe wydane o wstrzymaniu tej decyzji, o przeniesieniu pomnika. Co można zrobić dalej? Otóż można przede wszystkim zidentyfikować, jakie są prawdziwe powody działania tego burmistrza miasta Jersey. Czy rzeczywiście za tym stoją jakieś powody samorządowe, aby polepszyć sytuację w mieście, czy jednak za tym stoją jakieś interesy, o co podejrzewany jest burmistrz, iż ma jednak jakieś porozumienie z deweloperami, którzy podobno wspomagali go w czasie kampanii wyborczej i teraz oczekują jakieś rekompensaty, czyli oddania jakiejś części gruntów miejskich, które mogliby zagospodarować z zyskiem. Czy za tym stoją też jakieś ideologiczne przesłanki, polityczno-ideologiczne, o czym świadczyłyby te wpisy na Twitterze w burmistrza Jersey City, atakujące naszych polityków za rzekomy antysemityzm i tak dalej. To trzeba przede wszystkim zidentyfikować i tym śladem iść. Albo udowodnić wtedy w Ameryce, że za tym stoją jakieś interesy gospodarcze, albo że za tym stoi zacietrzewienie ideologiczne. Jeśli tak, to wtedy poprzez partię demokratyczną, poprzez wykorzystanie Polonii i Amerykanów polskiego pochodzenia, tych, którzy zaangażowani są w życie polityczne amerykańskie, no, zwalczać to zacietrzewienie ideologiczne tam w Stanach Zjednoczonych.
Panie pośle, dziękuję najmocniej. Naszym gościem był Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef dyplomacji. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
I do usłyszenia.
Dziękuję.
A my wracamy do zapowiedzianej już wcześniej rozmowy. W studiu jest Jakub Maciejewski, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze, o poranku. Jest kawa, jest redaktor. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Przede mną tekst krótki, ale bardzo ciekawa, relacja z podróży do jednego z najbardziej zapalnych miejsc, może poza Donbasem, na Starym Kontynencie, Republika Naddniestrzańska, czyli skrawek Mołdawii, od tejże Mołdawii przez wojska rosyjskie oddzielony przed przeszło 27 lat będzie. Kraj trochę zatrzymany, jak to wyglądało, jak wyglądała twoja podróż po Naddniestrzu?
Nikt by nie powiedział po wizycie w Naddniestrzu, że jest to punkt zapalny. Przecież akurat byłem tam 1 maja, więc festyn pierwszomajowy na szerokim prospekcie na ulicy 25 października. Dzieci tańczą i śpiewają radosne pieśni. Jest jarmark, można napić się za grosze dobrego naddniestrzańskiego piwa, zjeść kiełbaskę. Są takie tekturowe makiety kwiatów, można sobie na ich tle robić zdjęcie. Naprawdę jest uroczo. Zresztą ludzie, mieszkańcy Naddniestrza teraz pola są bardzo mili. Jak tu więc powiedzieć, że to jest punkt zapalny?
No, a jednak jest to pewien element wkomponowany, gdzie w każdej chwili można prowadzić kolejne ataki, kolejne ruchy przeciwko Mołdawii, która stara się iść ku zachodowi ostatnio.
Tak, od 9 lat rządzi prozachodnia koalicja, która niestety się wypala i grudniowe wybory parlamentarne mogą wszystko zmienić. Widać na ulicach Mołdawii ofensywę socjalistów i prezydenta Igora Dodona, którzy są tak prorosyjscy i prokomunistyczni, że nawet potrafią zawrzeć traktat handlowy z Koreą Północną i chwalić się tym w imię praw człowieka. Także. Natomiast Naddniestrze jest zagrożeniem nie tylko dla Mołdawii. 4 lata temu, na przełomie właśnie kwietnia i maja, w Odessie miała miejsce prowokacja, próba powołania Odeskiej Republiki Ludowej, coś na wzór tego, co się dzieje w Ługańsku, co się dzieje w Donbasie. I tam akurat się to nie udało, ale wiemy, że być może nawet 200 osób z Naddniestrza brało udział w tej prowokacji, czyli jest to taka baza, nieuznawane państwo w Naddniestrzu, baza rosyjskiego imperializmu do dyspozycji planów Kremla.
No i jednak ta polityka nam się wdarła. Może jeszcze uda się wrócić do podróży, ale skoro jesteśmy przy polityce, widziałeś tam rosyjskich żołnierzy, tam normalnie stacjonują wojska rosyjskie. Jest tak, że Ukraina jest w kleszczach między Donbasem i Krymem, gdzie są przecież Rosjanie, a Naddniestrzem, gdzie też Rosjanie stacjonują.
Jeśli się jedzie do Naddniestrza, to jest wschodnia Mołdawia, nieuznawany jako oddzielny kraj, choć ma własną walutę, nigdzie nieuznawaną, ruble naddniestrzańskie. Natomiast przekracza się taką zmilitaryzowaną granicę. Faktycznie najpierw jest jedna linia żołnierzy, potem druga, dopiero potem jest taki punkt graniczny, gdzie w paszport wkłada się taką pseudowizę, karteczkę, bo oni nie mają prawa w stempelka wbić paszport i ma się tylko 10 godzin na pobyt w Naddniestrzu. Jeśli by próbowało się wydostać po tym terminie, no to będą kłopoty. Ja akurat sobie zorganizowałem przedłużenie tego pobytu. Poszedłem na posterunek, żeby zostać dłużej i przeprowadzić więcej rozmów z tamtejszymi Rosjanami. Natomiast rozmowa z policjantem nie zachęciła do dłuższego pobytu. Był bardzo uprzejmy, natomiast pobrzmiewała tam nuta takiej rosyjskiej propagandy. Wy Polacy z faszystami Ukraińcami, przecież się mordowaliście nawzajem. Wy Ukraińców, Ukraińcy was. A teraz co? No i ja tak pół żartem, pół serio zapytałem go o imię w normalnych państwach. Funkcjonariusz mundurowy ma prawo, ma obowiązek się wylegitymować, a on powiedział mi takimi znamiennymi słowami. Ja go spytałem, jak macie na imię, a on mówi, ja nie mam imienia, ja mam numer 163.
A to jak z Orwella.
Tak, jak z Orwella. Zorganizował mi towarzysz 163, zorganizował mi też nocleg. Zadzwonił natychmiast do swojego znajomego, że tu przyjdzie taki Polak, Jakub Wiesławowicz Maciejewski. Wszystko mi, że tak powiem, na noc załatwił. Ja postarałem się jednak wszystkie swoje sprawy załatwić za dnia i czmychnąć przed nocą.
Język rosyjski czy jednak rumuński? Co pobrzmiała częściej na ulicach Naddniestrza?
W Naddniestrzu stanowczo rosyjski, przy czym pamiętajmy, że to jest pseudopaństwo, które jest położone na lewym brzegu Dniestru, A po prawej stronie zaczyna się już Mołdawia właściwa. I tutaj mamy taki problem, że ten Dniestr pozostaje taką niesamowitą granicą cywilizacyjną. Będąc tam, ponieważ ja byłem nie tylko w Teraspolu i w Benderach, ale szedłem wzdłuż Dniestru dniem i nocą ponad 20 kilometrów i mijałem różne wioski po stronie mołdawskiej, rozmawiałem z różnymi ludźmi i naprawdę dało się odczuć, że ten Dniestr, tak jak 300 lat temu, jest granicą cywilizacyjną, tylko tam kiedyś między Mołdawią a Tatarami, a teraz między Mołdawią a Rosjanami z Naddniestrza. I nadal to jest taka granica dwóch światów, dwóch kontynentów, przy czym dzisiaj szczególne finansowanie Naddniestrza przez Rosję, darmowy gaz, autobusy na ulicach Teraspola, podarunek z Moskwy, to sprawia, że to Naddniestrze cywilizacyjnie wygląda lepiej, ale cały czas jest bazą dla rosyjskich separatystów, dla rosyjskiej mafii, przemytu i właśnie różnych zamrożonych konfliktów międzynarodowych.
Kogoś innego spotkałeś, kto by turystycznie podróżował po tamtym regionie, po Naddniestrzu?
Tak, to znaczy w samym Teraspolu faktycznie pojawiają się wycieczki także z Polski. Poznałem różnych ludzi, ponieważ Naddniestrze sobie przybrało taki bardzo wygodny, atrakcyjny kostium. Oto jesteśmy skansenem komunizmu, mamy pomniki Lenina, ulicę 25 października, czyli rocznica przewrotu bolszewickiego i mamy takie rekwizyty, a jeżdżą także po naszych ulicach stare Łady i Moskwicze, no więc zobaczcie, jak tęsknimy za Związkiem Sowieckim. Tymczasem to nie jest prawda. Otóż są tam na głównej ulicy nowoczesne szklane banki. Ja byłem w tym banku, ponieważ w bankomacie nie było pieniędzy, nawet rubli naddniestrzańskich, więc wypłacałem z banku. No super nowoczesne. W żadnej polskiej placówce takiej nie byłem, a Naddniestrze taką ma. Jeżdżą też nowe samochody. Kawiarnie mają Wi-Fi. Jest naprawdę 21-wieczny. Oczywiście jak się zejdzie z tej głównej ulicy, to jest już bieda i stare samochody i to pozwala na nie są usprawiedliwiać właśnie te niedobory.
A z czego żyje Republika Naddniestrzańska? Jak rozumiem, z darmowego gazu, z prezentów z Rosji, o czym mówiłeś, ale to jest tak, że to jest jakaś szara strefa dla podejrzanych kontaktów bankowych, transakcji, spotkań.
Bardzo Ci dziękuję za to pytanie, ponieważ nawet polscy analitycy, nie wiem jak teraz, ale za poprzedniej kadencji władz z Ośrodka Studiów Wschodnich pisali, że to właściwie to jest takie państwo, no można by je nawet uznać, spełnia wszystkie kryteria. No, na litość boską, to jest państwo, które się oderwało od Mołdawii, kiedy Mołdawia postanowiła się przyłączyć do Rumunii, ponieważ istnieje bardzo silna teza, że Mołdawianie to jest część narodu rumuńskiego.
No, język jest bardzo podobny, czyli mówisz w tym samym języku.
Raczej 200 wyrazów jest innych. Tylko 200 wyrazów, tak? A gościu, który twierdzi, że to jest osobny naród i osobny język, jest profesorem Rosyjskiej Akademii Nauk, pracuje w Moskwie i taki słownik mołdawsko-rumuński wydał, gdzie te 200 wyrazów się różnych pojawia. Natomiast Naddniestrze, w ramach jeszcze Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, było najbardziej uprzemysłowioną strefą. Rosjanie tam przeinwestowywali właśnie, żeby ten wątek rosyjski był tam silniejszy. Kiedy się oderwało Naddniestrze od Mołdawii, to ten przemysł pozostał właśnie po lewej stronie Dniestru, z elektrownią w Dubosarach, z walcownią i z jeszcze innymi takimi zakładami przemysłu ciężkiego, więc to jest jeden aspekt tej produkcji. Drugi to, tak jak mówisz, wsparcie rosyjskie, a trzecie, no to też co powiedziałeś, a o czym nie mówi się głośno w ogóle w Europie, to jest właśnie szara strefa dla Rosjan. To znaczy, tam się ciągle handluje bronią i kiedy ktoś się dopyta, to tam Naddniestrze ma znów taką legendę. No zostały tam stare magazyny z lat 80. No 30 lat już widzę, te magazyny są opróżniane i chyba są bez dna. To jest świetna wymówka dla pośrednictwa ze światem przestępczym, które Rosja organizuje.
Ile osób mieszka w Naddniestrzu?
Oficjalne statystyki mówią o 500 tysiącach, pół miliona, prawda, więc dokładnie nie wiemy, sporo osób jest na mołdawskich lub rosyjskich paszportach, wyjeżdża stamtąd, bo choć jest tam lepiej niż w Mołdawii, to nie jest to, nie ma tam dobrych warunków do robienia kariery, rozwoju, ludzie wyjeżdżają do Moskwy, rzadziej na zachód. Natomiast chciałem też powiedzieć o tej drugiej stronie Dniestru, bo byłem wzdłuż tych wiosek mołdawskich, które nie mają szans rozwoju, bo są na dzikiej granicy z Naddniestrzem, z okien domów mieszkańców Mołdawii, wiosek położonych nad rzeką, widać to separatystyczne państwo i ja tam, proszę państwa, widziałem nawet domy lepianki, domy z gliny i słomy. Widziałem tam kompletną biedę, domy, do których niedawno dopiero podłączono prąd. I ten brzeg Dniestru nie ma szans rozwoju przez Rosjan.
Dniestr dzieli? Tam są jakieś wymiana handlowa, chociażby towarzyska? Czy to jest tak, że nikt tego Dniestru poza turystami i przestępcami granicami nie przekracza.
Jest tak, że Naddniestrzanie, Rosjanie z Naddniestrza czują się gospodarzami tych terenów i oni faktycznie potrafią przepłynąć swoimi łódkami, czy motorówką, czy łódką o wiosłach na drugą stronę do Mołdawian, śmiać się razem z nimi, handlować jakimiś tam własnymi produktami rolnymi i sobie wydawałoby się swobodnie żyją, ale w drugą stronę to nie działa. Mołdawianin nie może przekroczyć tej granicy bez rosyjskiej kontroli. I to już stwarza pole dla przemytu, dla różnych nielegalnych ścieżek, które się pomiędzy tymi wioskami mołdawskimi tam plasują wzdłuż lasów i tych mniej uczęszczanych dróg.
Kiedy odwiedzałeś i te duże miasta, i te mniejsze miejscowości i wsie na jednej i drugiej stronie Dniestru, to jaki jest obraz świata tamtych ludzi? Dla nich obraz jest czarno-biały, dobry Putin i zgniły Zachód, który trzeba zniszczyć, który trzeba odepchnąć, przed którym trzeba się bronić, czy to jest bardziej skomplikowany obraz?
Jeden Mołdawianin, który mnie tam podwoził do tamtejszej wioski, powiedział, że Rosjanie z drugiej strony Dniestru mają wyprane mózgi. To brzmi tak bardzo brutalnie i kolokwialnie, ale gdy się z nimi rozmawiało, no trudno nie użyć tego określenia. Niestety bierze w tym udział też duchowieństwo prawosławne, które na przykład widząc mnie jako gościa z Polski, no z politowaniem patrzyło na przedstawiciela kraju upadającego, Europy zgniłej, HIV, narkomania, w ogóle wydaje się, że my już nic nie mamy do robienia poza jakimś homoseksualnym seksem, narkotykami, zarażaniem się różnymi lekami, różnymi wirusami, a tam na wschodzie jest porządek, jest spokój, wiara i jest przede wszystkim Władimir Putin.
Chociaż idę o zakład orzechy przeciwko dolarom, że narkotyki w Republice Naddniestrzańskiej są obecne i że handel tam może iść nie w gramach, a nawet nie w kilogramach, tylko w większych ilościach jako punkt przerzutowy. Tak jest?
Ja co prawda tylko w Soroce, która jest na granicy mołdawsko-ukraińskiej, a nie mołdawsko-naddniestrzańskiej, widziałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy opowiadali mi o dużym handlu narkotykami, no i no jest takie podejrzenie, że ci Cyganie, którzy mają w Soroce przewspaniałe pałace, no to nie z żebrów w najbiedniejszym państwie Europy się tak dorobili, tylko jednak na jakimś innym interesie. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeden z Rosjan z Moskwy, którego spotkałem, a który był turystą Mołdawii w Naddniestrzu, powiedział mi, że Rosjanie, jeśli już wiedzą, czym jest Naddniestrze, bo też to nie jest znane miejsce, to uważają je za taką idealną utopię rosyjskiego patriotyzmu. On tak to nazwał, patriotyzmu. My byśmy to mogli przetłumaczyć na imperializm, czyli tam wciąż czekają na Imperium Rosyjskie, czekają na Putina, aż tu przyjdzie, aż rozłoży tę Ukrainę do końca. Tam się wychwala rewolucję bolszewicką jako akt takiego rosyjskiego imperializmu. Tu nie chodzi o komunizm, tu chodzi o forsowną modernizację państwa bez względu na cenę. Więc faktycznie tam są ludzie z zupełnie innym spojrzeniem na rzeczywistość.
Nie mamy czasu, żeby ten temat poruszyć, ale jesteś też autorem książki Ludzie Czerwonego Mroku i tutaj mamy system sowiecki, rewolucję sowiecką jako wyraz rosyjskiego imperializmu, a tymczasem na Zachodzie szef Komisji Europejskiej występuje w katedrze na uroczystości z okazji 200. rocznicy urodzin Karola Marksa. To może tak poproszę o krótki komentarz. Czy to jest tak, że nie można Marksa winić za to, że był źle zrozumiany przez nie kilku, ale przez dziesiątki krwawych dyktatorów na całym świecie?
Następcy Marksa wcale nie zniekształcili jego nauki, ale wydoskonalili ją, więc te zbrodnie były elementem marksizmu, o czym zresztą Marks sam pisał, wzywając do krwawego terroru, do eksterminacji ludów, które nie są w stanie sprostać wymogom socjalizmu. I komunizm, cały ten nurt lewicowy, to są takie warstwy, jak w tej cebuli. I te zewnętrzne warstwy udało się skompromitować. Stalina udało się skompromitować, zrobili to sami komuniści. W dużej mierze Lenina w wielu miejscach udało się skompromitować, ale w środku siedzi ten Marks mający być takim ideałem humanitaryzmu lewicowego. Tak nie jest.
Ludobójstwo było wpisane w Kapitał bezpośrednio?
Było wpisane w Kapitał, było wpisane w Manifest Komunistyczny, to jest krótsza lektura, gdzie on tam wzywa do...
I prostsza.
Wzywa do rewolucyjnego terroru i on pisze, że bez tego nie da się zbudować nowego społeczeństwa, że zniszczenie wszystkiego, co należy do Starego Ładu, jest obowiązkiem klasy robotniczej. Zniszczenie wszystkiego. I tu nie chodzi o materialny aspekt, chodzi też o ludzi.
Jakub Maciejewski, Gazeta Polska, był gościem Poranka Wnet, za to bardzo dziękuję. Pogadalibyśmy dłużej, ale praca wzywa, a my już za chwilę będziemy mieli połączenie z Robertem Winickim. To dosłownie za chwilę. Dziękuję bardzo. Maćku, Jakubie, do zobaczenia.